Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś wracamy do decyzji amerykańskiego kongresu. Czy oznacza ona przełom w tej wojnie? Jak do niej doszło? Jaka powinna być dalej amerykańska polityka, jeśli Amerykanie chcą, żeby Ukraina tę wojnę wygrała? Bardzo dziękuję jak zawsze wszystkim patronom i bardzo jestem wdzięczny za Państwa wsparcie. Jest ono dzisiaj szczególnie potrzebne, bo jest trudny czas biznesowy. YouTube nie jest już tak przychylny jak był, także wsparcie patronów jest niezwykle ważne i serdecznie do tego Państwa namawiam. A teraz już łączę się z moim gościem.
A oto mecenasi Układu Otwartego. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
W Waszyngtonie jest Andrew Michta, profesor Andrew Michta, dyrektor Schofield Center for Atlantic Council. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Zacznę od pytania, czy pańskim zdaniem ta decyzja może oznaczać przełom w tej wojnie?
Będzie to zależeć od kilku czynników, to znaczy jest to na pewno taka linia ratunkowa, która przyszła niemal w ostatniej chwili, biorąc pod uwagę, jak trudna jest sytuacja w tej chwili na froncie, dlatego głównie, że Ukraińcom kończą się środki bojowe, kończy się amunicja, sprzęt. Natomiast najwięcej będzie zależeć od tego, czy wreszcie Stany Zjednoczone i kluczowe państwa europejskie wypracują jakąś koncepcję strategiczną, to znaczy do jakiego stanu końcowego my naprawdę chcemy się dostać, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. Ja uważam, zresztą pisałem o tym, że mówienie w kategoriach jak długo, tak długo jak będzie potrzeba, as long as it takes, to jest naprawdę nie strategia, bo to jest jakieś takie ustawienie sytuacji, w której im dłużej ta wojna się będzie ciągnąć, tym gorzej dla Ukrainy, dlatego że i potencjał ludzki, w tej chwili Rosja ma około 4-1 przewagi i zniszczenie infrastruktury Ukrainy, będzie działać na niekorzyść Ukrainy. Więc ja mam nadzieję, i zresztą tutaj rozmawiając z szeregiem ludzi w Waszyngtonie, coraz bardziej zaczyna docierać przekonanie, że po pierwsze, jednak konsekwencje przegranej Ukrainy byłyby bardzo duże dla i bezpieczeństwa Europy, i dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, dla całej społeczności transatlantyckiej. No i że miały to również wpływ na to, co się dzieje na Pacyfiku, dlatego że Chińczycy się temu przyglądają. I w związku z tym coraz częściej słyszę pytanie, no dobrze, jaki jest stan końcowy, jaka jest strategia, czyli jaki jest cel, musimy go sobie ustawić. Później musimy, w jaki sposób do tego celu się dostać. No i trzecie podstawowe pytanie to jest, jakie środki powinny być przekazane na to. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby dać Ukraińcom to, co jest im potrzebne, przede wszystkim broń długiego zasięgu, atakiem w dostatecznej ilości i przede wszystkim rozwiązanie im rąk, żeby nie obawiali się uderzać w cele wewnątrz Rosji. Tutaj mówię o liniach kolejowych, tutaj mówię o składach broni, składach amunicji rosyjskiej, składów paliwa, rafinerii. Ukraińcy, jeśli tylko zrobią kolejny atak frontalny, czy będą się tylko bronić, no to właściwie nie osiągną tego końcowego celu wyparcia, pokonania przede wszystkim rosyjskiej armii, a później wyparcia jej z Ukrainy. Oni muszą tę armię po prostu zagłodzić, a to można tylko zrobić, w mojej ocenie, uderzając głęboko właśnie w te skupienia rosyjskich zasobów i rosyjskiego paliwa i rosyjskiej amunicji i przede wszystkim linii kolejowych.
A to, co dzisiaj dostaną, znaczy dziś, to co otrzymają w wyniku decyzji amerykańskiego kongresu, to pańskim zdaniem wystarczy na co? Znaczy co to zmieni ten sprzęt, który dostaną w wyniku tej decyzji, jak on zmieni sytuację na froncie?
No przede wszystkim zmieni balans ogniowy, siły ogniowej. No to, co w tej chwili Rosjanie robią, to oni mają wielokrotną przewagę, jeśli chodzi o ilość pocisków wystrzeliwanych na pozycje ukraińskie. No i później robią te, prawda, ataki do przodu. I więc podstawowa sprawa to jest to, że w momencie, kiedy ta pomoc zostanie podpisana, Pentagon jest gotów, bo się do tego przygotowywał, jest gotów wysłać bardzo szybko ze stoków, które mamy, zwłaszcza w Europie, zwłaszcza 155 mm amunicji. Po prostu nie było na to pieniędzy i nie było na to politycznego przyzwolenia. Czyli ja uważam, że ta bezpośrednia pomoc, tak ważna dla Ukraińców w tej chwili, żeby przetrwali na froncie, może się stać bardzo szybko. To mówimy o tygodniu, maksimum półtora tygodnia.
Poza tym to jest w ciągu, przepraszam, dopytam, uważa pan, że w ciągu półtora tygodnia ta amunicja może dotrzeć na pole walki?
To jest możliwe, dlatego że Stany Zjednoczone mają w Europie to, co się nazywa pre-positioned stocks, czyli zasoby, które są ustawione na właśnie do przodu, jeśli chodzi o pozycję. I ta broń może być przesłana bardzo szybko, kiedy jest decyzja polityczna, czy kiedy jest prawo podpisane i jest pozwolenie i są pieniądze. Te pieniądze, które są w tej chwili dawane dla Ukrainy, one będą w mojej ocenie wykorzystywane przede wszystkim na odbudowywanie tych zasobów, na nową produkcję, żeby zrobić to zapełnianie środków, które zostaną wysłane. Ale ja wracam do tego, co powiedziałem na początku naszej rozmowy z panem. Tu potrzeba strategii. Tu potrzeba bardzo poważnej rozmowy na temat tego, dlaczego prawie już w trzecim roku tej wojny nadal nie słyszę od przywództwa politycznego i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, jak naprawdę ma wyglądać koniec tej kampanii. Bo to, co kiedy Scholz, na przykład kanclerz Scholz mówi, Rosja nie może wygrać, Ukraina nie może przegrać, no co to znaczy? To znaczy, że my się ustawiamy na jakąś niekończącą się atrycję żołnierzy i niekończącą się batalię. Ja uważam, że kluczowym stwierdzeniem od wszystkich przywódców Zachodu powinno być, że Rosja musi być na Ukrainie pokonana. Ja uważam, że bez tego nie będzie możliwości, znaczy mówię o tych wojskach, one muszą być rozbite, dlatego że jeżeli one nadal będą zasilane, jak pan wie, Rosjanie ogłosili nową mobilizację, 150 tysięcy ludzi, Rosjanie podwyższyli wiek poborowy do 30 w tej chwili, to znaczy był niedawno testimonial na Kapitolu, tam był generał Cavoli, Assistant Secretary Wallander. I prawda, wyceniamy w tej chwili, że to daje Rosjanom dodatkowe 2 miliony ludzi jako taki pól do tych rekrutów. Więc jeżeli my nie będziemy mieć strategii, która pozwoli Ukrainom na przełamanie tych węzłów logistycznych, tych dostaw i po prostu nie zagłodzi tej armii, żeby ją wtedy można było rozbić, no to widzimy, jak w sensie czystych liczb to wszystko zaczyna wyglądać, prawda? Ja przypomnę, że Ukraina, kiedy stała się niepodległa w 91 roku, miała chyba jakieś 52 miliony ludzi. Kiedy druga batalia się zaczęła o Ukrainę, to znaczy mówię tutaj o inwazji w 22 roku, bo to jest wojna dziesięcioletnia, to nie jest wojna w tej chwili, która się zaczyna w 22 roku i trwa 3 lata. Więc wtedy Ukraińcy mieli około 40 milionów ludzi pozostałych na terytorium. Część to była outmigracja. No, w tej chwili sytuacja jest taka, są różne wyceny, ale gdzieś pomiędzy 25 i 30 milionów ludzi ja bym oceniał jako zasoby ludzkie na terenie samej Ukrainy. I proszę pamiętać o jednej rzeczy. Prezydent Zełenski podjął decyzję o obniżeniu wieku poborowego. Do tej pory Ukraińcy starali się chronić przede wszystkim, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale tę substancję ludzką, tych ludzi, którzy muszą ten kraj odbudować, ci młodzi ludzie, którzy muszą zakładać rodziny, mieć dzieci i odtworzyć to państwo ukraińskie. W związku z tym przeciętny wiek żołnierza w armii ukraińskiej, w tej obecnej armii, po tych stratach, które były po drugiej ofensywie, no to jest jakieś pomiędzy 41-43 lat z tego, co ja widzę. W związku z tym, jeżeli my nie będziemy mieć innej strategii, żeby dać Ukraińcom środki na rzeczywiście głębokie uderzenia w infrastrukturę, która karmi tą armię na terenie Ukrainy, no to rezultat będzie taki, że Ukraina wciągnie tych młodych ludzi w wojsko i oni też będą atrytowani tak samo jak ich poprzednicy. Więc ja nawołuję i z kimkolwiek rozmawiam, mówię o tym, że najważniejszą rzeczą jest wypracowanie strategii, bo jest takie powiedzenie, klisza amerykańska, jak nie wiesz, dokąd idziesz, każda droga cię tam zaprowadzi. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy tak bardzo od tych 2 lat spętani tymi obawami eskalacyjnymi, wystawiamy sobie ciągle czerwone linie. I proszę mnie zrozumieć, ja nie namawiam do jakiegoś gwałtownego podniesienia ze strony Zachodu, prawda, czy jakiejś ogólnej konfrontacji z Rosją, ale pozwolić Ukraińcom walczyć tak, jak powinni walczyć w każdej wojnie. To nie może być tak, że pana sąsiad wchodzi do pana domu, zaczyna pan ten dom niszczyć, rozwalać, a panu nie wolno jest pójść do niego obok i odpłacić im tym samym i upewnić się, że on rozumie i że jego ludzie też rozumieją, czym jest wojna, a nie tylko jest to niszczenie państwa ukraińskiego. Nam jest potrzebna reorientacja myślenia i trochę odwagi strategicznej.
Ja się z tym bardzo zgadzam. Pytanie, czy pańskim zdaniem jest szansa na to, że politycy w Waszyngtonie i w Europie zaczną myśleć w ten sposób. Czy pan widzi tą zmianę w sposobie myślenia? To przy okazji zapytam, może zanim pan odpowie na to pytanie, proszę odpowiedzieć, jak doszło do tego, że Kongres podjął taką decyzję, no bo przez pół roku z powodu wewnętrznych politycznych gier na to się nie godził, a jednak się zgodził. Czy nastąpiła zmiana w sposobie myślenia, czy nastąpiło, czy po prostu był jakiś deal jednorazowy i jak to w polityce, coś za coś kogoś się przekupuje?
Wie pan, ja dopiero wróciłem, byłem tydzień temu w Niemczech, przedtem byłem w Finlandii, w Polsce, jak pan wie, i w Europie, w ogóle jestem tam dosyć często. I za każdym razem zadziwia mnie, że rozmowa na temat właśnie pomocy dla Ukrainy jest traktowana jako problem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Cały ten problem to jest problem polityki wewnętrznej, dlatego że my jesteśmy w roku wyborczym w tej chwili. I to, że ten pakiet, który był wstawiony początkowo, prawda, 90 bilionów, o ile pamiętam, tu się mogę mylić co do dokładnej liczby, on był powiązany z szeregiem wewnętrznych partyzanckich różnic. Tam chodziło i o ochronę południowej granicy i tam również chodziło o to, żeby jakikolwiek element tego, co się dzieje w tej chwili, czy wewnętrznie, czy zewnętrznie, czy w polityce zagranicznej, wykorzystać w taki sposób, że wzmacnia ona pozycję jednej albo drugiej partii. W związku z tym to, że Europejczycy ciągle mówią o tym w kategoriach jakiegoś takiego nierozumienia, nie wiem, ze strony republikanów, reaganowskiego internacjonalizmu, prawda, ze strony demokratów, tego poświęcenia się sprawom wartości i utrzymywania reguł, to wszystko mija się z jedną podstawową sprawą. Wybory w Stanach Zjednoczonych zawsze są o sytuacji wewnętrznej, o gospodarce, chyba że kraj jest nagle zaatakowany z zewnątrz, tak jak na przykład było po 9-11 i wtedy to była inna rozmowa. Więc co się tutaj zmieniło, żeby już odpowiedzieć bezpośrednio na pana pytanie? Z jednej strony nagle się okazało, że rzeczywiście sytuacja w Ukrainie pogarszała się bardzo szybko i być w sytuacji, w której powiedzmy demokraci mogą winić republikanów w czasie kampanii, że oni są odpowiedzialni za poniżenie Stanów Zjednoczonych, za porażkę, to jednak stało się czymś bardzo, bardzo niewygodnym. Z drugiej strony, ze strony demokratów, niekompromisowanie i kończenie na tym, że nie tylko są oni identyfikowani z tą wojną, bo republikanie przedstawiają często wojnę w Ukrainie jako wojnę Bidena, prawda? A zwłaszcza mówię tutaj o tym izolacyjnym skrzydle, Marjorie Tyler Greene, kongresmenka na przykład z Georgii, która odgrażała się, że ona usunie speakera Johnsona przez tak zwanym motion to vacate, tak jak usunięto speakera McCarthy'ego. Więc oni nagle sobie zdali sprawę, że nie można być nie tylko i oskarżanym o przegraną wojnę, jak również ta wojna rzeczywiście rozsypująca się po wycofaniu się z Afganistanu, który był, mówiąc delikatnie, nie najświetniejszym momentem amerykańskiej polityki zagranicznej. To była pierwsza sprawa. Druga sprawa to, jak pan słyszał, wypowiedzi speakera Johnsona, który połączył to, co się dzieje na Ukrainie, czyli konsekwencje przegranej Ukrainy, z potencjalnym rozszerzeniem się konfliktu w Europie. I mówił w kategoriach, jeżeli my nie wesprzemy Ukrainy teraz bronią, to będziemy musieli wspierać NATO żołnierzami, będziemy wystawieni na jeszcze większy kryzys. Najważniejszy element dla mnie jest taki. Proszę pamiętać, że w ubiegłą środę Johnson pojechał do Mar-a-Lago, spotkał się z Donaldem Trumpem. I po tym Donald Trump wyszedł, ogłaszając, że Speaker Johnson robi świetną robotę, a Johnson jest bardzo blisko z Trumpem, więc tutaj po tej rozmowie ja byłem przekonany, że głos przejdzie i jeszcze chyba jedyną niewiadomą byłoby to, gdyby nagle była jakaś dramatyczna wypowiedź ze strony Donalda Trumpa odwracająca to. No i najważniejszy element jest, jak została zestrukturyzowana ta cała paczka. Ona została rozbita na 5 elementów. Czyli głos 60 bilionów z hakiem dla Ukrainy, Izrael, prawda, Tajwan, no i później tam było i sprawy graniczne, i tam trochę takich spraw dotyczących Chin, TikToka, więc to wszystko zostało rozłożone. I to pozwoliło również na takie oddzielne debatowanie na temat tych spraw. I w ostatecznej analizie mnie się wydaje, że w przeciwieństwie do speakera McCarthy, który nie był bardzo zbyt lubianym, powiem delikatnie, przez demokratów, o tyle Johnson ma o wiele lepsze relacje z demokratami.
Niektórzy mówili, że to oni mu zabezpieczyli, że znalazł tam frakcję, która zabezpieczyła jego przyszłość w razie, gdyby...
To znaczy, ja jestem przekonany, że gdyby doszło do tego motion to vacate, żeby go próbowano wyrzucić, bo od tego czasu, co stało się z McCarthy'em, to jest to, że niemalże każdy speaker chodzi trochę z taką pętlą na szyi, prawda? Tak się nieładnie wyrażę. I oczywiście, jeżeli demokraci tutaj poprą republikańskiego speakera, no to po prostu mniejszość w kongresie nie może go usunąć ze stanowiska. I te wszystkie rzeczy się zeszły. Ja uważam, że ja się z tego bardzo cieszę, jak panu jestem wielkim zwolennikiem wspierania Ukrainy. Natomiast rośnie moja frustracja, kiedy patrzę na to, na ten brak jakiejś strategii i o tym powinniśmy rozmawiać przede wszystkim z Ukraińcami, ale również sami powinniśmy rozmawiać z Europejczykami. I tu nie chcę brzmieć arogancko, ale bez przywództwa amerykańskiego to nigdzie nie pójdzie tak naprawdę, bo Stany Zjednoczone dają podstawowe węzły logistyczne. Europejczycy zaczynają dawać więcej pieniędzy, ale Ukraińcy nie strzelają euro, prawda? Im są potrzebne konkretne pociski. Dużo rzeczy musi zrobić również Europa, żeby się sytuacja poprawiła. Ja jestem zbudowany tym, co zrobił prezydent Petr Paweł Republiki Czeskiej, bo to takie ciągłe naleganie, że europejskie pieniądze nie mogą być wydawane poza Europą, jeśli chodzi o środki wojskowe, no to jest dla mnie prosty bezsens. Gdyby Europa miała zasoby wojskowe, to jest jedna sprawa, ale ona ich nie ma. Ja mam artykuł w Politico w poniedziałek, który się ukaże, tutaj zachęca pana do przeczytania, gdzie właśnie mówię o tym, o tej potrzebie odbudowania zasobów wojskowych w Europie, odbudowania przemysłu wojskowego, ale na razie to, co zrobili Czesi, i chwała im za to, jeżeli nie ma środków do kupienia w Europie, to kupić je poza Europą, ale dostarczyć Ukraińcom broni i amunicji.
To ja też zareklamuję rozmowę, którą już nagrałem z czeskim dziennikarzem na temat tej akcji. To nie tylko prezydent, tam był jedną z osób, które to, on jakby najbardziej jest widoczny na zewnątrz, tam więcej osób w tym uczestniczyło i on nie był inicjatorem tego. Zachęcam, szczegółowo tłumaczę kolega, jak to wygląda, ale to jest też tak, że na razie dzisiaj zakupiono zero. Znaczy nie ma jeszcze jest zero, zdaje się, z tego, co ja usłyszałem, amunicji na miejscu. 180 tysięcy pocisków jest w tej chwili jakby w podpisach, w załatwianiu dokumentów. Jeszcze do tego ostatecznego mi tam jest bardzo dużo, jak on tłumaczył PR-u i takiej opowiadanie o tym, co to będzie. Natomiast to jeszcze nie jest dopięte, aczkolwiek zgadzam się bardzo, że to jest bardzo słuszna i potrzebna inicjatywa. Panie profesorze, ale pan, no właśnie wróćmy do tej strategii. Czy... Do tego mojego pytania, czy pan widzi po tej decyzji Izby Reprezentantów i nastroju, który jest obecnie w Stanach Zjednoczonych i po swoich wielu rozmowach, które pan toczył w Europie, że zbliżamy się do tego, że jest jakieś większe zrozumienie co do potrzeby powiedzenia sobie wprost po prostu, że Ukraina ma wygrać tę wojnę?
Wie pan, to naprawdę zależy, z kim pan rozmawia, to znaczy z jaką, z ludźmi pracującymi, w jakich agendach, czy jak się po prostu w ministerstwach rządu. Czy rozmawia pan z ludźmi na Kapitolu, zwłaszcza ludźmi, którzy zajmują się siłami zbrojnymi. Dostaje pan różnego rodzaju oceny, jaka jest w tej chwili dynamika. Ja powiem inaczej. Ja uważam, że krytycznym momentem będzie szczyt natowski. Nie dlatego, że oczekuje jakichś wielkich przełomów. Ja uważam, że Wilno niestety przegapiło okazję przyspieszenia końca tej wojny na warunkach, które by faworyzowały Zachód. To znaczy ja miałem nadzieję do końca i były początkowo takie rozmowy, niestety one się później zwinęły przed Wilnem, że czy mamy odwagę dać Ukrainie jasną drogę do wejścia do sojuszu natowskiego, prawda? Dlatego, że dla Putina był to ogromny cios, dlatego, że no, cokolwiek można mówić o rosyjskich knowaniach, o operacjach inflacyjnych, o jakichś informacyjnych, czy ich takiej pewności siebie w tej chwili coraz większej, dlatego, że przetrwali ogromny kryzys pierwszego roku. Mimo, że nadal jest to armia, która po Awdijiwce nie jest w stanie się tak naprawdę przebić, ale jednak to jest armia, która się coraz bardziej wzmacnia i uczy się tego, w jaki sposób się operuje systemy zachodnie, w związku z tym mogą przeciwdziałać. I te systemy niestety będą się stawać mniej efektywne z tego tytułu. Ale ja myślę, że to, co się stanie, i myślę, że to jest plan Putina, on po tym, kiedy został, tutaj spekuluję, może się pomylę, ale pozwoli pan, co to zrobię, on po ponownym wybraniu, prawda, na prezydenta Rosji, ku wielkiemu zdziwieniu całego świata, prawda? Po tym jest w tej chwili w trakcie trzeciej mobilizacji, tej dużej mobilizacji, 150 tysięcy podwyższenie wieku, myślę, że on próbuje dojść do jakichś 300 tysięcy. Rosyjska piechota, z tego co myśmy widzieli, ci ludzie, którzy są wrzucani do tej maszyny, do mięsa, to mielenia mięsa ludzkiego, to jest jakieś 3-4 miesiące. Więc przy tym oni powiększają ciągle ilość miejsc do szkolenia tych ludzi. Ja sądzę, że on zacznie dużą ofensywę wiosenno-letnią, żeby koincydowała ze szczytem natowskim. I kiedy my tu się będziemy, prawda, w Waszyngtonie pozdrawiać i bić, prawda, po plecach, jacy to my jesteśmy zjednoczeni i dobrzy, tu mówię trochę tak żartobliwie, to on będzie chciał pokazać, że NATO nie jest w stanie obronić partnera, któremu zobowiązała się dostarczać środki. I to będzie moment decyzji w mojej ocenie wtedy. Dlatego, że rozmowa będzie już nie tylko z ekspertami od spraw bezpieczeństwa, ale również ludzie, którzy się zajmują kampaniami wyborczymi, zwłaszcza reelekcja prezydenta Bidena, którzy podejrzewam będą patrzeć na jakiś przełom na Ukrainie, czy poszerzenie frontu, czy zdobycie tu Putina, jako dużą plamę, prawda? Więc to może być moment i tutaj ryzyko oczywiście może być takie, że reagowanie emocjonalne jest niebezpieczne. Dlatego ja nawołuję, i z naszej strony również, możemy przelicytować. Natomiast ja nawołuję i namawiam wszystkich, z którymi rozmawiam tutaj w Waszyngtonie, czy to są ludzie z Europy, czy tutaj, żeby zacząć pracować nad strategią. Byłem tydzień temu w Hudson Institute, była taka konferencja na temat strategii dla Europy Środkowo-Wschodniej. Tam byli reprezentanci z Polski, z krajów bałtyckich i z innych części. Więc zwłaszcza kraje flankowe tutaj mają dużą rolę do odegrania w mojej ocenie. To jest, co ja mówiłem i Finom, i Bałtom, i w Polsce będąc, jak również tutaj z Rumunami mamy bardzo, bardzo bliskie kontakty, dlatego że Czarne Morze jest ogromnie ważne w tej chwili. Rosjanie starają się je całkowicie zamknąć. I obawa jest taka, że jeżeli ta presja nie zostanie wywarta wewnątrz sojuszu, i tutaj mówię nie tylko bilateralne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, ale wewnątrz sojuszu w Brukseli i w indywidualnych stolicach, no to będzie bardzo trudno zacząć tę rozmowę o strategii na czas. My już jesteśmy i tak 2 lata do tyłu, bo w momencie, kiedy wchodzi się w tego rodzaju konflikt, powinna być jasność celu, tego, co my chcemy osiągnąć w sensie politycznym. Wojna nie jest wojną o niszczenie jednostek przeciwnika, wojna jest uzyskanie strategicznego rezultatu, który jest dla nas politycznie ważny. Poza tym potrzeba w mojej ocenie przywództwa wszystkich rządów wewnątrz sojuszu, naprawdę nawiązania tego kontaktu z ich elektoratami, powiedzenia im, o co chodzi, jak to się mówi, what is at stake, prawda? Jakie są potencjalne konsekwencje przegranej Ukrainy. I najgorszym rezultatem w tej chwili uważam byłoby to, gdyby Rosjanie, zaczynając tę wiosenną ofensywę, dokonali przełomu, przejęli Odesę i odcięli Ukrainę od Morza Czarnego. Dlatego, że to by ją zdusiło i ekonomicznie, i miałoby ogromny wpływ na morale żołnierzy.
Ta decyzja Kongresu zapewne o morale niezwykle podniesie. Ja kontaktowałem się z dwoma, z takimi ludźmi, którzy jakby produkują sprzęt w takiej prywatnej fabryczce pod, z Ukraińcami, tuż blisko frontu. Państwo będziecie mogli zobaczyć tą fabryczkę w reportażu, który opublikuję w niedzielę z mojej podróży wzdłuż linii frontu, kiedy dostarczamy samochody w różnych miejscach dla żołnierzy. Swoją drogą tam spotykam ludzi, którzy dostarczyli po kilkaset samochodów. Kilkaset samochodów, które pracują na tej wojnie. To jest niesamowite, że w tej wojnie chyba pierwszy raz w historii też taka pomoc obywateli, nie tylko z Ukrainy, ale też z Polski, walnie przyczynia się do zmiany sytuacji. Ale oni przyjęli tę wiadomość z wielką nadzieją i z wielką radością, ale jednocześnie podczas mojej drugiej rozmowy z jednym, z takim żołnierzem wojsk specjalnych, który jest na wojnie od 14 roku, on powiedział: Igor, to świetnie, tylko ja boję się tego, że już będziemy mieć sprzęt, jak on w końcu dojedzie, tylko że nie będziemy mieć ludzi, którzy tym sprzętem będą walczyć. Czy pana zdaniem, pan już o tym mówił, jakby, że to jest zagrożenie, ale czy pana zdaniem Ukraińcy są w stanie zmobilizować, ile potrzebują zmobilizować ludzi, żeby mogli realnie a. zatrzymać Rosjan, b. no, przejść do kontrofensywy?
Więc dwie rzeczy tutaj. Znaczy, przede wszystkim ja uważam, że faktor ludzki jest kluczowy. Amunicję po tych wszystkich problemach, które mieliśmy, można wyprodukować i można dostarczyć. Są zapasy. To tej prawdziwej ilości te liczby to są klasyfikowane liczby, więc ale ja się tutaj nie obawiam o to, że Stany Zjednoczone nie są w stanie dostarczyć amunicji czy broni czy sprzętu, nawet jeśli Europejczycy jego nie mają. Natomiast to, co pan powiedział, przede wszystkim wyszkolenie ludzi, zwłaszcza tych młodych roczników, którzy nie mają żadnego doświadczenia wojskowego. Bo część tych starszych ludzi, którzy są w wojsku, oni mają trochę jednak jeszcze tych takich pamięci tego, jak armia operowała. Druga sprawa to jest przede wszystkim morale ludzi. To znaczy ja pamiętam jeszcze, kiedy pracowałem w Niemczech do Departamentu Obrony w Centrum Marszala, i miałem bardzo dużo kontaktów z wojskowymi z Ukrainy, to byli ludzie, którzy byli szkoleni tak naprawdę od 2015-16 roku. To byli ludzie, którzy zostali zmotywowani napaścią na Krym, które było ogromnym poniżeniem dla Ukraińców. Zresztą ten atak w mojej ocenie zjednoczył i skonsolidował świadomość narodową narodu ukraińskiego, dlatego że jak pan doskonale wie, bo jest tam pan dosyć często, ja też zresztą odwiedzałem Ukrainę, kiedy tam pracowałem w Niemczech, to tak naprawdę Wołyń czy Galicja, jeżeli pan spojrzy na te zachodnie regiony, to są bardzo nacjonalistyczne, bardzo takie zmotywowane, widzi pan dużo wpływów i habsburskich, i polskich, prawda? To jest naprawdę niemalże środkowo-europejski taki obszar w sensie architektury i tego wszystkiego. Dla mnie Kijów był zawsze trochę taki rozlazły, to znaczy trochę tego w środku państwa. Natomiast wschód był postsowiecki w dużej części. Mówiący po rosyjsku, architektura, prawda, że tak powiem, taki mindset trochę. I to, co się stało po 2014, to że nagle z tego wyszedł samoświadomy naród ukraiński, zdeterminowany nie dopuścić nigdy więcej do tego poniżenia, które się odbyło.
Dziś bardzo wymęczony, bardzo
oni są bardzo zmęczeni. Tak, ja panu powiem, wie pan, ostatnia moja rozmowa z parlamentarzystami z Ukrainy, kiedy było to wykłócanie się o czołgi, pamięta pan, czy im wysłać Leopardy, czy Abramsy, czy im wysłać pociski o długim zasięgu, prawda, te long range fires F-16. I pamiętam właśnie bardzo smutny taki moment, kiedy usłyszałem, że wy nam w końcowej analizie dacie i te czołgi, i te Attackams, i dacie nam te F-16, ale to może być za późno, dlatego że każdy naród jednak ma taki punkt przełamania. Ja byłem w instytucji Hoovera na konferencji, którą oni organizują corocznie na temat właśnie wojny i historii. To jest naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie. I jeden z uczestników, dawny czterogwiazdkowy generał, który jest w tej chwili już retired, powiedział: słuchajcie, największym problemem dla Ukraińców jest brak rotacji. to każdy powiedział, każdy żołnierz, przysłowiowo mówiąc, i to jest ogromnie doświadczony oficer, który to mówił, każdy żołnierz gdzieś pomiędzy czterema walkami, a 400 walkami, tymi firefights, przestaje być efektywny, załamuje się. Znaczy, po prostu jest to zmęczenie ciągłym stresem, ciągłym wystawieniem na ryzyko. I to, że w armii ukraińskiej do tej pory starano się chronić właśnie tych młodych ludzi, w mojej ocenie, więc tak naprawdę w większości wypadków, kiedy żołnierz pojechał na front, to poza bardzo krótkimi jakimiś przerwami, on nie był luzowany. I w związku z tym to zmęczenie psychiczne, ten post-traumatic stress disorder, jak my to mówimy, PTSD, zaczyna się rejestrować i zaczyna się męczyć. I tutaj nawet najlepiej wyszkolony żołnierz, czy to natowski, czy amerykański, znaczy czy z jakiegokolwiek państwa, miałby te same problemy. Ja mam nadzieję, że Ukraińcy zaczną prowadzić w tej chwili bardziej rozsądną politykę rotacyjną, wykorzystując największe zasoby ludzkie. Druga sprawa to jest ta, że Ukraińcy...
Mogę to, przepraszam, wejdę w słowo, powiem, że dokładnie to jakby niemalże słucham pana, tak jak słuchałem mojego rozmówcy, jednego, właśnie dwóch rozmówców podczas mojej podróży, co państwo będziecie mogli zobaczyć w tym reportażu. Właściwie prawie niemalże używał dokładnie tych samych słów i to byli ludzie, którzy tam są na miejscu, mówili właśnie o braku rotacji, o wymęczeniu.
To jest bardzo słuszne. To jest ciekawe, że właśnie to pan słyszał tam. Każdy żołnierz musi mieć możliwość powrotu od linii frontu, po prostu przyzwoitego umycia się, przyzwoitego zjedzenia, odpoczynku, nie wiem, odwiedzenia rodziny, przyjaciół. No, poczucia się normalnym człowiekiem z powrotem. Ja pamiętam, kiedy byłem w Afganistanie, patrząc na infrastrukturę, którą myśmy mieli dla naszych żołnierzy, wie pan, mógł pan wchodzić na przykład do bazy Camp Bastion i w Helmandzie i zobaczyć trailery z klimatyzacją, prawda, PX-y i w ogóle no, rzeczy, które na normalnej bazie wojskowej żołnierz by miał. Ponieważ no, oni wtedy by rotowali, czy z patroli, czy z baz tych wystawianych do przodu i mogli wrócić, mogli się uspokoić, mogli pogadać z przyjaciółmi, nie wiem, pograć w jakieś gry komputerowe, bo zależy od generacji, prawda, tego żołnierza czy oficera, czy rotować poza w ogóle, rotować poza obszar wojny. Tego Ukraińcom ogromnie brakuje w mojej ocenie. Natomiast Rosjanie mają tę przewagę, że mają po prostu zasoby ludzkie, czterokrotnie w mojej ocenie w tej chwili większe. I ostatnia bardzo ważna uwaga. Ukraińcy muszą zbudować mocne pozycje obronne. One nie muszą być na ciągu całej linii. Oni je muszą zbudować w taki sposób, żeby w kluczowych miejscach mieli możliwości blokowania Rosjan. Rosyjska armia nie jest w mojej ocenie dostatecznie duża jeszcze, żeby móc prawda, próbować jakiegoś oskrzydlenia czy przebicia. Ale Ukraińcy zaczęli tak naprawdę budować obronne instalacje jakieś 6-7 miesięcy temu. Dlatego, że oni byli politycznie nastawieni, po pierwszej ofensywie zwłaszcza, i była i presja polityczna. No i niestety też było trochę opieszałości, wie pan. My musimy jednak trzeźwo patrzeć na sytuację. Tak jak rosyjska armia ma problemy, bo nie jest jednak armią wysokiej klasy, to również armia ukraińska jest w dużym stopniu improwizowana i to nie odbieram absolutnie honoru i czci ludziom, którzy bronią własnej ojczyzny i podejmują tak ogromne ryzyko.
To też niedawno rozmawiałem z jednym żołnierzem, jeszcze z innym, tutaj w Polsce, który akurat przyjechał tam załatwiać jakieś dokumenty te w związku z rzeczami, którym przekazywaliśmy. No i on mi powiedział też, opowiadał mi o wielu rzeczach, których nie mogę powtarzać, ale który mówił, że wiesz, ileś ataków było bez sensu kompletnie. Ja nie wiem, kto wydawał te decyzje, tak? To te rzeczy były nieskoordynowane ze sobą, nie? Że często jest tak, no, że to już nie jest tak wszystko gładko i pięknie i świetnie dowodzone. No, sam pan opowiadał potem u mnie w poprzednich rozmowach, ilu tych oficerów wyszkolonych, między innymi u pana w Marshall Center, już nie żyje. I to też, ta armia też, to już nie jest tak świetna armia w wielu miejscach, tak wielu pewnie jest.
Zgadzam się. Wie pan, ja jestem pod wrażeniem tego, jak Ukraińcy są w stanie improwizować, łącząc komercyjną technologię na przykład z wojskową technologią. Mamy kilka problemów, jeżeli chodzi, zresztą ja bardzo blisko obserwuję, dlatego że robię to zawodowo i mam kilka projektów, które się z tym łączą tutaj. czego my się uczymy z tej wojny, jeśli chodzi o przyszłość wojny w ogóle. I pierwsza rzecz, która uderza mnie, to jest nigdy przedtem, w mojej ocenie, dowodzący wojskami nie mieli problemu z taką prawie że całkowitą przezroczystością pola bitwy. Przy współczesnej technologii, czy satelity, czy drony, czy radary takie, jakie mamy w tej chwili, command and control, użycie komputerów, tak naprawdę nie ma się gdzie schować. Czyli nie ma możliwości manewrowania. W związku z tym, jeżeli nie jest pan armią wysoce technologiczną, a niestety Ukraina nie jest taką armią, nie jest porównywalna tutaj do Stanów Zjednoczonych, więc możliwość zabijania tych sensorów przeciwnika jest bardzo ograniczona jednak. W związku z tym to stwarza sytuację bardzo dużego ryzyka dla Ukraińców, dlatego że w momencie, kiedy Rosjanie widzą, a jak powiedziałem, to jest ta niemalże transparencja tego obszaru bitwy, natychmiast uderzają w te cele. Rosjanie też walą bez sensu czasami, ale to, że oni uderzają na przykład na centra energetyczne, to jest ogromnie niebezpieczne dla Ukrainy. Bez elektryczności nic nie będzie działać, prawda?
Z drugiej strony Ukraińcy uderzają w zbiorniki ropy, w rafinerię. No i Biały Dom im mówi, ej, nie róbcie tego, bo nam tu cena podskoczy i wtedy ja mogę troszkę w wyborach mieć gorszy wynik.
Ja nawet nie myślę, że to chodzi tylko o cenę.
O co chodzi? Skąd to się brało? To jest niesamowitego.
To jest jednak nadal obawa eskalacji. To jest przekonanie, że można ograniczać ryzyko i że można w jakiś sposób kontrolować eskalację. Proszę pana, dwie bardzo ważne rzeczy, o których chcę powiedzieć. Po pierwsze, odstraszanie działa, jeżeli są spełnione dwa podstawowe warunki. Jedno, że się ma zdolności wojskowe, które są kredybilne i ćwiczone. W czasie zimnej wojny, przypomnę, ciągle mieliśmy Reforger, powrót sił amerykańskich do Niemiec, prawda? Return of Forces to Germany. Ciągle to było ćwiczone aż do upadłego. Sprzęt pozycjonowany i wielkość wojsk Europy natowskiej, zachodniej wtedy. No już sama Bundeswehr, no przecież Bundeswehr była trzonem konwencjonalnych sił lądowych NATO wtedy, jeżeli chodziło o to, co Europejczycy dawali. Niech pan teraz popatrzy na Bundeswehr. Więc pierwszym elementem jest zdolności wojskowe. Ale drugie to jest determinacja użycia środków wojskowych, kiedy dojdzie do próby przełamania. Czyli te dwa elementy komunikują przeciwnikowi bez żadnych wątpliwości, że po pierwsze, jeżeli spróbujesz ruszyć palcem, przegrasz, a po drugie, ja jestem zdeterminowany cię uderzyć w łeb tak, że się nie pozbierasz. Przepraszam, że tak mówię nieładnie.
Jest dokładnie tak. Pan mówi o tym, że my musimy mieć strategię, Zachód musi mieć strategię, Ameryka i Europa musi mieć strategię, musi jasno odpowiedzieć sobie na pytanie, że chce wygrać tę wojnę. A tymczasem słyszę wypowiedź pani zastępcy sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych i mówiąc szczerze, no nie tylko ręce, wszystko mi opada, kiedy słyszę, ona mówi, że to jest atak na cywilną infrastrukturę. No, po prostu aż wszyscy rozmówcy wokół się śmiali z tego, a sytuacja jest dramatyczna. A my mówimy o tym, że mam podjąć decyzję o zwycięstwie. To kto ma ją podjąć, jeśli w Białym Domu jest taka atmosfera?
Decyzje zawsze podejmują przywódcy. To czy pan mówi o wypowiedzi Celeste Wallander, o ile pamiętam, tego testymoniału na Kapitolu. Tak. Więc dla mnie jest to wyrażenie takiej obawy właśnie o eskalację. I tutaj się zgadzam, że jeżeli Ukraińcy mają się bić z jedną ręką zawiązaną na plecach, no to nie będą w stanie dać tyle bólu drugiej stronie, jak muszą. Więc ja wracam do tego, co zacząłem mówić o odstraszaniu. To jest posiadanie środków i posiadanie determinacji. Drugi bardzo ważny punkt, który chcę podkreślić dla pana słuchaczy, to jest to, że w ciągu ostatnich 4 lat tak naprawdę mieliśmy 3 wypadki już, i to jest bardzo niepokojące, kiedy odstraszanie po prostu nie zadziałało. Mówię tu o Ukrainie, mówię tutaj o uderzeniu Hamasu na Izrael i teraz mówię o wymianie między Iranem a Izraelem. Do tego stopnia, że proszę pamiętać, że Zachód i Waszyngton i inne stolice europejskie ostrzegały, nie rób tego. Ja pamiętam, kiedy miała się zacząć wojna w 22 roku, myśmy deklasyfikowali ogromne ilości materiałów takich uzyskanych, tajnych, po to, żeby pokazać Rosjanom, my wiemy, co wy robicie, widzimy każdy wasz ruch, nie róbcie tego. No i jednak to nie zadziałało. To samo, co się stało, jeżeli chodzi o atak Hamasu na Izrael. To, że te bloki, które mieliśmy, które się opierały na tym, że jeżeli przekroczysz barierę, dostaniesz straszne ciosy, to nagle przestało funkcjonować. I teraz te wymiany między Iranem i Izraelem, to jest bardzo również niebezpieczne. Dlaczego o tym mówię? Każdy wypadek, kiedy załamuje się odstraszanie, podnosi wtedy poprzeczkę, kiedy dojdzie do tego krytycznego momentu i my odpowiemy. Ale jednak wtedy i koszt, i niebezpieczeństwo będzie szereg razy większe. Ja kiedyś napisałem chyba na Twitterze, że w tej chwili my strzelamy w strzały, a nie w łuczników. To znaczy, ja nie wyobrażam sobie, gdyby Houthis na przykład wiedzieli, że byłby response nie tylko przeciwko nim, ale przeciwko ich sponsorom i to byłoby rzeczywiście zademonstrowane. I to jest testowane w małych takich kawałeczkach konfrontacji. Dam panu przykład. Kiedy w 2015 Turcy zdecydowali się zestrzelić rosyjski samolot, prawda? Jakie były obawy, jak Rosja... Rosja to odebrała w sposób bardzo prosty, Rosja rozumie siłę. Erdogan się postawił, powiedział, nie będziecie mi tutaj się wchodzić w mój obszar. Drugi przykład, amerykański dron w obszarze międzynarodowym, rosyjski Su wylewa paliwo na niego, żeby go strącić po prostu. No w mojej ocenie to natychmiast się kwalifikowało do zestrzelenia tego SU. No to tutaj, dlatego, że i to nie chodzi o to, że ja chcę rozpętać jakąś spiralę eskalacyjną, tylko mówię, że po to, żeby ściana była, to ta ściana musi być, nie mieć żadnych miękkich punktów w niej.
A czy uważa pan, że jeśli następnym razem rosyjska rakieta wleci na teren Polski, to powinna zostać zestrzelona? Tak jak do tej pory działo się, że one wlatywały tam, wleciało ostatnio na kilkadziesiąt sekund, ale wleciała.
Ja uważam, że w każdym wypadku, kiedy jest naruszany obszar terytorialny któregokolwiek państwa natowskiego, odpowiedź powinna być zdecydowana. Rosjanie grają grę, w której udają, mają tak zwane plausible deniability, prawda, że coś im tam nie wyszło. Wie pan, każdy, kto wie cokolwiek na temat tego...
Testowanie tak naprawdę.
To jest testowanie. W jaki sposób się programuje cruise missiles, no to takie rzeczy to można opowiadać, wie pan, gazetą. Rosjanie testują.
A nie układowi otwartemu.
Tak, Rosjanie chcą ciągle mieć możliwość nadal, bo nie są ani gotowi, mimo tego, że jeżeli pan pamięta właśnie ten testimonial w kongresie, to w naszej ocenie Rosjanie odbudowywali swoje siły lądowe o wiele szybciej niż myśmy oczekiwali. I w związku z tym to zagrożenie jest jednak bardziej intensywne w tej chwili. Natomiast wrócę do tego, że czy to jest pocisk wlatujący w obszar Finlandii, czy pocisk wlatujący w kraje bałtyckie, w Polsce, w Rumunii, to jest terytorium natowskie. I naruszanie tego terytorium daje pełne prawo w mojej ocenie na odpowiedź taką, jaka powinna być. Czyli, bo będąc decydentem w Helsinkach czy w Warszawie, pan nie wie, czy ten pocisk zawróci, czy on nie poleci i uderzy w miasto, w szpital. Pan nie wie, czy to jest głowica głupia, znaczy, czyli czy to jest po prostu jakiś tam beton, czy oni tam wkładają, żeby testować radary, czy to jest rzeczywiście uzbrojony pocisk, który zabije obywateli tego państwa. Więc dla mnie to są sprawy bardzo binarne. I kiedy ja czasami jestem na różnych spotkaniach, konferencjach, czy zamkniętych, czy otwartych, kiedy jest takie dzielenie tych włosów na czworo, czy to rzeczywiście, czy to... Proszę pamiętać, co chce osiągnąć Putin. Putin chce sfragmentować sojusz. Jeżeli uda mu się doprowadzić do sytuacji, że w wypadku czystego ataku, naruszenia terytorium natowskiego, zacznie się gadanie i debatowanie wewnątrz sojuszu. Artykuł 5, jak pan wie, to nie jest tak, jak trzej muszkieterowie nagle wszyscy wyciągają rapiery i biegną do przodu, tylko rządy muszą podjąć decyzję polityczną, w jaki sposób odpowiedzą. Jeżeli jemu by się udało stworzyć kryzys, ja podejrzewam, że stąd będzie szukał właśnie raczej czegoś mniejszego, ale taki kryzys, żeby skłócił sojusz wewnętrzny, no to właściwie wtedy sojusz przestaje być efektywny. Pozytywnie mówię. Pozytywnie, ostatnie zdanie. Pozytywnie mówiąc, ja uważam, że ja jestem raczej optymistyczny co do tego, że jeśli chodzi przede wszystkim o to, w jaki sposób zachowałyby się Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone tutaj by odpowiedziały w sposób zdecydowany.
To jak już pan wspomniał o tych, bo jeszcze potem chciałbym wrócić do sytuacji na froncie i wpływu tej decyzji na w takim krótkim, w krótkim i średnim terminie, to chciałem pana zapytać o projekt europejskiej tarczy antyrakietowej. Co pan sądzi na temat tego projektu i czy pańskim zdaniem to może być efektywne i czy warto rozważać przystąpienie do takiego projektu i czy można traktować to jako projekt komplementarny wobec na przykład tej tarczy, którą Polska buduje razem ze Stanami Zjednoczonymi?
Ja tak naprawdę nic nie sądzę i nie jestem tutaj, wie pan, flippant na ten temat, dlatego że to jest nadal temat głównie omawiany. Więc ja jestem zwolennikiem budowania zdolności wojskowych, jakie tylkokolwiek one mogą być. Problem jest nie to, czy wybieramy między jednym systemem a drugim. Problem jest, no zbudujcie ten system i wtedy będziemy mieli rozmowę, prawda? I problem jest taki, że jesteśmy 10 lat od inwazji Krymu. Niech pan popatrzy na stan wojsk państw natowskich po stronie europejskiej z małymi wyjątkami. To jest w mojej ocenie po prostu nieodpowiedzialne, że my się nadal wykłócamy. W tej chwili, o ile pamiętam, tylko 18 z 32 państw natowskich spełnia te minimum, albo przynajmniej obiecuje te minimum 2% na obronę. To są żarty w mojej ocenie. Sytuacja jest taka, że nasi przeciwnicy, mówię tutaj i o Rosji, i o Chinach przede wszystkim, ale w tej osi dyktatur jest również i Iran, i Północna Korea, i tam jeszcze kilku takich mniejszych graczy, ale ta czwórka jest tutaj główna. Oni się zbroją nie po to, żeby nas odstraszać, tylko po to, żeby zaatakować. To jest rozumiane przez każdego człowieka, który jest w mundurze, prawda, i który robi planowanie i patrzy na to. Rosja zmobilizowała gospodarkę na produkcję wojenną. Jeśli pan spojrzy na liczbę broni pancernej, czołgów, oni wyciągają stare systemy ze składów, prawda, doprowadzają je do użyteczności i robią to w sposób taki, że w porównaniu do tego, co produkują Europejczycy, tworzy to ogromne zagrożenie i brak balansu. I wie pan, my się śmiejemy, że to są jakieś stare, prawda, T-62, T-72. Jeżeli pan ma za nic życie własnych żołnierzy, uważam, że ten bandyta rządzący Moskwą naprawdę ma to za nic. Więc każdy taki czołg wymaga, czy to Javelin pocisku, czy wymaga, prawda, pocisku przeciwpancernego. Jeżeli my nie mamy składowanej odpowiedniej ilości broni, bo jej nie produkujemy, no to jednak ta masa w końcowej analizie zacznie wszystko przełamywać. Ja uważam, że Stany Zjednoczone oczywiście mają środki do niszczenia tego nawet w punktach koncentracji, ale jednak ja po prostu zwracam się zawsze kiedy jestem w Europie, czy to do przywódców w sferze politycznej, czy do ludzi zajmujących się analizą, że to jest naprawdę niedopuszczalne, żeby Europa nie dawała trzonu konwencjonalnego odstraszania i w wypadku załamania się odstraszania wewnątrz NATO, podkreślam. Ja naprawdę nie mam dużo cierpliwości w tej chwili dla różnych europejskich armii, prawda, komisarzy od spraw obrony. To jest takie typowe zachowanie Unii Europejskiej. Jak jest problem, no to stwórzmy jakąś nową instytucję, pozycję, regulujmy. Po prostu trzeba wydać pieniądze, dać kontrakty. Potrzebna jest ogromna reforma tego, w jaki sposób kontrakty daje się europejskim kompaniom zbrojeniowym, bo dam panu przykład niemieckiego procurement system, no to ręce opadają, ile to trwa w jaki sposób to jest zaklejone. Ale to jest prawda w ogóle w całej Europie, dlatego że jest tendencja chronienia własnych zbrojeniówek, jest tendencja resursowania od swoich. Zresztą widział pan niedawno jakieś propozycje, że do 2030 połowa wszystkiego musi być kupowana z europejskich produkcji, a chyba 65% w 2035, coś takiego. Proszę tu mnie nie trzymać za dokładne cyfry, ale to są te trendy.
Ja bym bardzo chciał, żeby polska armia, uważam, że polska armia powinna produkować sama ten sprzęt i kupować go w Polsce. I bym bardzo szczęśliwy, gdybyśmy mieli polskie HIMARSy, a nie musieli ich kupować od Stanów. I powinniśmy te zdolności tworzyć po to, żeby za jakiś czas...
To powiem panu, zgadzam się z panem, ale wie pan, wizje bez pieniędzy to są halucynacje. No to wie pan, rozmawiałem niedawno zresztą o tym z przedstawicieli jednej z kontraktorów zbrojeniowych, który był w miarę oburzony tym, że mówi, jak to ja będę tutaj wyłączony z rynku europejskiego. Na co ja mu powiedziałem, mam świetne rozwiązanie dla ciebie, zostań Europejczykiem. otwórz produkcję w Polsce, w Rumunii, w Bałtach, prawda, i wtedy będziesz mógł, nazwij to, prawda, jak nie będę tu wymieniał kompanii, Poland, i gwarantuję ci, że wszystko na pniu zostanie kupione, dlatego że jest to bardzo potrzebne. W tej chwili, widzisz pan, oczywiście ja uważam, że Polska powinna stworzyć silną bazę przemysłu zbrojeniowego. Europa Zachodnia ją powinna odbudować. Problem jest taki, że jesteśmy w tym momencie wyścigu z czasem w tej chwili. Dlatego, że jesteśmy, jak to się mówi, tak późno do balu, prawda? Druga strona się przygotowuje, Rosjanie się przygotowują do tej konfrontacji od przynajmniej 2005 roku. Na pewno już od 2007. Chińczycy są w tym długoterminowym biegu również. Natomiast myśmy sobie tak fajnie spali strategicznie, mówię tutaj o Zachodzie, i nareszcie doszło do przerażającego obudzenia dopiero w 2022 roku. Ale wina jest po naszej stronie. Myśmy powinni byli zareagować już w 2008, po tym, kiedy on najechał Gruzję i urwał kawałek terytorium. Później była Ukraina w 2014, później była Syria. I za każdym razem on dostawał tylko takie klapnięcie małe po mankiecie, po czym wszystkie deale ekonomiczne od Nord Streamów, od handlu nadal się ciągnęły, więc on był przekonany w mojej ocenie, bo kiedy spojrzy pan na to przez okulary Putina, prawda? Przez oczy Putina. Za każdym razem, kiedy on używał siły wojskowej, on wygrywał geopolitycznie z bardzo niewielkimi konsekwencjami. I teraz, ponieważ myśmy nie zareagowali po 2008 roku już, cena będzie coraz wyższa i im dłużej będzie nam brakować strategii zwycięstwa, tym ta cena będzie szła w górę.
Wracając do tej decyzji podjętej w sobotę po południu polskiego czasu przez kongres. Jak ona wpłynie tak krótkoterminowo na sytuację na froncie? I drugie pytanie z tym związane, ilu żołnierzy, bo ja to o to pana zapytałem, ale trochę pan odpowiedział, nie wprost, ale może pan spróbuje. Ilu żołnierzy powinna zrekrutować, jest w stanie zrekrutować, musi zrekrutować Ukraina, żeby móc postawić się, zatrzymać ten atak rosyjski, który ma przyjść, b, żeby przeprowadzić ewentualnie kontrofensywę i czy ona w ogóle jest możliwa?
Chyba nie będę się bawił w takiego doradcę wojskowego, szefa sztabu ukraińskiego, siedząc tutaj w fotelu, dlatego że wszystko to zależy od jego oceny, a to są dane tajne dla niego odnośnie tego, co on widzi, jeśli chodzi o jego własny obecny potencjał ludzki i jednostki. Problem jest nie tylko w ludziach, problem jest tworzenie koherentnych jednostek bojowych. I tragedią Ukrainy jest to, że ponieważ oni nie mieli dostatecznej ilości artylerii, te wojska, które szły, spójrzy pan na obronę Awdijiwki na przykład, ona się załamała głównie dlatego w mojej ocenie, że zabrakło amunicji 155 mm w takich ilościach, jaka była potrzebna. Za każdym razem, kiedy ta jednostka traci powiedzmy 20-30%, czy to ranni, czy zabici, ona imploduje, ona się rozkłada, ona musi być reformowana na nowo. Więc zachęcam do myślenia nie tylko w kategoriach, ile głów pan ma, że tak powiem, w mundurach, ale jak są skonsolidowane i efektywne jednostki operacyjne, które mogą być używane. Natomiast co do drugiej części pana pytania, i przepraszam, ale będziemy musieli kończyć, dlatego że ja mam niedawno drugie zobowiązanie. Ja uważam, że na pewno utwardzi to ukraińską obronę. Jeżeli ta amunicja dotrze w przeciągu tygodnia, półtora tygodnia najdłużej, to zmieni to po prostu ilość, jeśli chodzi o stosunek wymiany ogniowej i pozwoli Ukraińcom odpowiadać w taką samą miarą Rosjanom i tak jak oni są w tej chwili rozbijani, prawda, ich próby ataku. Co do kontrofensywy, wie pan, jeżeli Ukraina powtórzy to samo, co zrobiła już dwukrotnie, myślę, że nie będzie miał pan przełamania, to znaczy mówię o takiej ofensywie, jak myśmy to widzieli, prawda? Dlatego, że Rosjanie zbudowali systemy obronne, które są naprawdę wielowarstwowe, zaminowali pola. Ja czekam i każdego dnia mam nadzieję, że wreszcie te samoloty dotrą, dlatego że Ukraińcy muszą, jeżeli mogą być w stanie manewrować, oni muszą uzyskać przynajmniej równowagę w powietrzu, jeśli nie przewagę w powietrzu. Dlatego że w tej chwili, nawet gdyby udało im się przebić, w momencie, kiedy wychodzą poza własne obszary obrony, nie kontrolują powietrza, Rosjanie wysyłają czy śmigłowiec, czy drony, czy prawda, walą z rakiet i niszczą i zatrzymują ten ruch. Więc potrzeba, ja uważam, że tutaj przede wszystkim przy wszystkich trudnościach to, co się stało, ten głos, to jest ogromnie ważny sygnał. Przede wszystkim dla tych ludzi, którzy krwawią i walczą na polu bitwy. No, zresztą widziałem niedawno wideo kongresmena, który dzwonił właśnie do żołnierzy ukraińskich na iPhone i video chat robił i mówił, słuchajcie, pomoc nadchodzi. To są, ja wiem, że oni są rozczarowani i mają każde prawo być rozczarowani, dlatego że to się tak długo ciągnęło. No ale jednak wie pan, ja sądzę, że jest to ogromny boost morale, wiedząc, że jednak nie są sami, mimo że my tutaj bawimy się w różne gry polityczne i się wzajemnie tam zwalczamy, ale ja jednak uważam, że zaczyna docierać do większości klasy politycznej, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak mam nadzieję, w największych stolicach europejskich, tu myślę Berlin będzie krytyczny, że należy skończyć z tym tak długo, jak będzie potrzeba, bo wtedy będziemy walczyć do ostatniego Ukraińca. To dla mnie jest, przepraszam, że tak źle mówię, ale no to, jeżeli takie jest podejście, no to mówimy o rozciąganiu tego konfliktu w czasie. Każda operacja wojskowa powinna się zatrzymywać na takim użyciu przemocy, w takiej ilości, żeby po prostu dokonać załamania przeciwnika jak najszybciej, ograniczyć straty, ograniczyć dewastację do infrastruktury i osiągnąć wymiar polityczny.
I pańskim zdaniem to ciągle jest możliwe?
Myślę, że tak, tylko że wymaga to naprawdę przede wszystkim strategic guidance, jak my to nazywamy, czyli i planiści wojskowi powinni dostać bardzo jasny message od swoich przywódców, czy to premierów, czy to kanclerzy, czy prezydenta, czy innych, że to jest końcowy rezultat, do którego my chcemy dojść i planować przeciwko temu. I to musi być zrobione w bardzo bliskiej koordynacji z Ukraińcami. W ostatniej analizie to jest ich ziemia, to jest ich dom. Ja kiedyś powiedziałem koledze francuskiemu, z którym rozmawiałem na temat, on tam spekulował, czy Krym jest w ogóle w grze, czy nie, co trzeba oddać. On powiedziałem, że jest bardzo łatwo się handluje cudzą ziemią. To może tak porozmawiamy o tym, co się powinno stać z Alsace-Lorraine albo coś takiego. Rozumie pan, żartowałem, ale po prostu to jest nic o Ukrainie bez Ukraińców, to powinno być absolutnie pryncypialne. Natomiast myśmy unikali takiej rozmowy. Ja pamiętam wysokiego urzędnika amerykańskiego w Departamencie Stanu, zapytane na spotkaniu, które tam miałem z parlamentarzystami niemieckimi, których przywiozłem wtedy, na pytanie, jaka jest wizja wiktorii, wizja zwycięstwa. Odpowiedź była, to powinni Ukraińcy zdecydować. Ja myślałem, że spadnę z krzesła, dlatego że to my musimy zdecydować wspólnie, dlatego że działamy jako społeczność państw demokratycznych i polityka, z całym szacunkiem dla Ukrainy, ale polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych nie jest zrobiona w Kijowie, tylko jest zrobiona w Waszyngtonie. Tak samo jak myśmy nie powinni narzucać. To jest kwestia rozmowy sojuszników na temat tego, co chcemy osiągnąć, dlatego że państwo, które będzie musiało żyć z tymi rezultatami w końcowej analizie, to jest Ukraina. A my będziemy musieli żyć wtedy z konsekwencjami tego dla balansu sił w Europie. Jeśli my to naprawdę zrobimy dobrze w tej chwili, obudzimy się, nauczymy się i zbudujemy plan strategicznego zwycięstwa, czyli pokonania Rosji w Ukrainie, pokonania rosyjskich wojsk w Ukrainie, Europa będzie miała wtedy bezpieczeństwo na dekady, przynajmniej na dekady. A może nawet zaczną się rzeczy zmieniać w samej Rosji. Natomiast jeżeli my wyjdziemy znów z tym naszym obecnym podejściem, że kontrolujemy eskalację, że to jest dla nas najważniejsze, bo się boimy wertykalnej eskalacji, bo się boimy tego, boimy się innego. Ja uważam, że wtedy sytuacja będzie o wiele groźniejsza za kilka lat, dlatego że Rosja pozostaje chronicznym zagrożeniem. Ona nie jest takim nagłym zagrożeniem, to jest chroniczne zagrożenie dla Europy, dopóki ten neoimperialny drive rosyjski nie zostanie złamany.
Jesteśmy jednak w innym momencie, bo mówi pan, jakby znowu mówimy o możliwym zwycięstwie, że to jest trudne, ale trzeba podjąć decyzji. Jeszcze tydzień temu rozmawialiśmy o tym, czy Ukraina przetrwa ten rok, więc coś dobrego się stało, mamy potężne wzmocnienie. No pytanie, czy dalej będziemy, czy przywódcy podejmą taką strategiczną decyzję o tym, że chcą osiągnąć zwycięstwo? Bardzo dziękuję, profesorze. Dziękuję, że prosto po zakończeniu swojej podróży zgodził się pan wystąpić w Układzie Otwartym, jak zawsze. Bardzo za to dziękujemy, jesteśmy wdzięczni. Pozdrawiam pana serdecznie.
Dziękuję panu, pozdrawiam serdecznie pana słuchaczy i dziękuję za naprawdę dobrą pracę, którą pan wykonuje, jeśli chodzi o informowanie ludzi odnośnie tego, co się dzieje. Nie mówię o naszych rozmowach. Oglądam czasami to, co pan robi. Te wszystkie rozmowy są bardzo wartościowe. Dziękuję, że pan to robi.
Bardzo, bardzo dziękuję. To wielki honor dla mnie słyszeć to z pańskich ust. Dzięki serdeczne. I jeśli państwo uważacie, że warto wspierać ten program, to serdecznie do tego zachęcam, bo to dzięki państwu, dzięki patronom ten program mogę utrzymywać i to zapewnia mu prawdziwą niezależność. Zachęcam serdecznie do wejścia na mój profil w serwisie patronite.pl i oczywiście do komentowania tych rozmów i oglądania następnych. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu.